Cześć, jestem Nikodem. Witam w podsancie Ninen R3. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej księgi. Kapital and Ideologii Tomasa Piketty, ego to obszerna księga z pogranicza ekonomii, historii i analizy politycznej, która rozwija wytki znane z kapitalu w feintyłym wieku. Ale robi to w szerszej, bardziej historycznej perspektywie. Autor nie opisuje nierówności jako zjawiska naturalnego, ani nieuniknionego. Pokazuje raczej, w jaka epoka tworzy własne uzasadnienia dla podziału bogactwa, własności i władzy. Księga śledzi długie trwanie system nierówności, od dawnych społeczeństw stanowych, przez niewolnictwo, kolonializm i komunizm, a po współczesny hiperkapitalizm. Jednocześnie Piketty stawia pytanie, jakie instytucje i idee mogą odwrócić ten trend. To nie jest księga o jednym kraju, ani o jednym okresie. To szeroka synteza o tym, jak społeczeństwo usprawiedliwia nierówności, jak mógł je zmieniać poprzez edukację, podatki, demokrację gospodarczą i nowe formy własności. Przedstawi ci najważniejsze wnioski z tej księgi. Po pierwsze, nierówno jako zjawisko polityczne, a nie naturalne, najważniejsza teza księgi brzmi: nierówno nie wynika automatycznie z technologii, rynku ani jakiegoś stałego prawa historii. Piketty traktuje ja to rezultat decyzji instytucjonalnych i ideologicznych. To oznacza, jest sposób podziału bogactwa zależy od tego, jakie społeczeństwo uzna za sprawiedliwe albo przynajmniej za możliwe do obrony. Autor konsekwentnie odrzuca mylenie, według którego nierówności trzeba po prostu zaakceptować jako cen rozwoju. Zamiast tego pyta, kto korzysta z istniejącego pożytku i jakie argumenty służą jego utrzymaniu. Taka perspektywa jest wanna, bo przenosi debat z poziomu ekonomicznych abstrakcji na poziom władzy, prawa i wartości. Piketty pokazuje, czy każda epoka tworzy własne uzasadnienia dla hierarchii społecznych, a ich trwałość zależy od kultury politycznej, edukacji i organizacji państwa. Dzięki temu księga staje się nie tylko analiz gospodarki, ale ten krytyk sposobu, w jaki społeczeństwa opowiadają o sprawiedliwości. Długie dzieje rechimów nierówności, od społeczeństw stanowych do hiperkapitalizmu. Księga poszukuje historię poprzez kolejne rechimy nierówności, a nie przez pojedyncze kryzysy czy reformy. Piketty zaczyna od dawnych społeczeństw trójfunkcyjnych, w których podział na duchowieństwo, arystokrację i lud stanowił podstawę całego pożytku politycznego. Następnie omawia niewolnictwo, panszczyzn, kolonializm, systemy właścicielskie, komunizm, socjaldemokrację i współczesny hiperkapitalizm. Ten szeroki zakres pozwala mu pokazać. Je nierównoc przyjmuje rosne formy, ale zawsze wymaga jakiego uzasadnienia i instytucjonalnego wsparcia. Nie chodzi więc tylko o poziom dochodów, lecz takie o prawo do głosu, dostęp do ziemi, edukacji, dziedziczenia i reprezentacji politycznej. Taka konstrukcja księgi jest cenna, bo pokazuje cięgłot między dawnymi hierarchiami a dzisiejszymi podziałami klasowymi. Piketty sugeruje, że współczesny system nie jest zerwaniem z przeszłości, lecz nową wersją starego problemu, w której własność i kapitał ponownie zyskują uprzywilejowaną pozycję. Po trzecie, bifurkacje historyczne, czyli momenty, gdy idee zmieniają system społeczny. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów księgi jest koncepcja punktów zwrotnych, czyli momentów, w których zmiana ideologii i instytucji otwiera drogę do innego ładu społecznego. Piketty nie opisuje historii jako prostego marszu w stronę coraz większej nierówności albo coraz większej równości. Zamiast tego podkreśla, my systemy społeczne mogą się załamywać, przebudowywać i przechodzić w nowe konfiguracje. Takie podejście wzmacnia jego główny argument, my idee mają znaczenie praktyczne, nie są jedynie komentarzem do rzeczywistości, ale narzędziem jej przekształcania. Jeśli społeczeństwo zmienia sposób myślenia o własności, obywatelstwie, pracy i edukacji, może ten zmienia sam struktury. To ważne takie dlatego, je Piketty nie idealizuje żadnego ustroju. Pokazuje raczej, je nawet systemy przedstawiające się jako nowoczesne mogą tworzyć od dawna nierównot, jeli zabraknie nowych instytucji i politycznej presji na reform. Po czwarte, Brahmin Left, czyli przesunięcie społecznej bazy lewicy, walnym i często dyskutowanym pojęciem w księdze jest Brahmin Left, czyli lewica coraz bardziej oparta na wykształconych i zamożniejszych warstwach średnich, a coraz mniej na niżej wykształconych grupach pracowniczych. Piketty analizuje ten proces jako efekt sukcesu wcześniejszej socjaldemokracji, która sama umożliwiła awans edukacyjny wielu ludziom. Ci nowi beneficjenci dawnych reform pozostali przy lewicy, ale ich interesy i styl życia zaczęły się ronić od interesów mniej uprzywilejowanych wyborców. W rezultacie partie lewicowe zaczęły reprezentować bardziej kompetencje kulturowe i edukacyjne niż tradycyjne bezpieczeństwo materialne, bo pomaga zrozumieć dzisiejsze napięcia między polityk toksamoci, liberalnym kosmopolityzmem i rosnącym poczuciem wykluczenia wyrot osób z niższych warstw społecznych. Piketty nie ogranicza sił jednak do krytyki. Usywa tego pojęcia, by wyjaśnić, dlaczego czyćle elektoratu zwraca się ku populizmowi, skoro nie widzi już w klasycznych partiach lewicy skutecznej reprezentacji swoich interesów. Na koniec, partycypatory socjalizm, redystrybucja i demokratyzacja własności, ostatnia czy nacinki ma wymiar programowy i pokazuje, je Piketty nie ma przestaje na diagnozie. Proponuje partycypatory socjalizm, czyli model oparty na większym udziale pracowników w zarządzaniu, silniejszym sektorze publicznym i znacznie bardziej progresywnym opodatkowaniu majątku oraz dochodów. W tej wizji kluczowe jest ograniczenie koncentracji kapitału, nie tylko przez podatki, lecz takie przez nowe formy współwłasności i współdecydowania. Szczególnie znana jest jego propozycja kapitałowego startu dla każdego młodego dorosłego, finansowanego z systemu podatkowego, aby dziedziczenie nie decydowało w tak dużym stopniu o życiowych szansach. Piketty chce w ten sposób połączyć wolno z realnym dostawem do zasobów, a nie tylko formalną równości praw. To odronie jego propozycje od wielu klasycznych analiz nierówności, które kończy się na krytyce. Tutaj pojawia się konkretna architektura polityczna, łączca edukacji, podatki, własność i demokrację gospodarczą w jeden projekt przebudowy ładu społecznego. Podsumowując. Kapitalizm ideologii to księga, przede wszystkim dla osób zainteresowanych ekonomią polityczną, historią społeczną, teorią nierówności i współczesnymi debatami o podatkach, własności oraz demokracji. Skorzystań z niej zarówno czytelnicy szukający szerokiej syntezy historycznej, jak i ci, którzy chcą zrozumieć, dlaczego dzisiejsze konflikty klasowe przybierają nowe formy. Jej wartość polega nie tylko na skali materiału, lecz także na sposobie mylenia. Piketty łączy te dane historyczne z analizy idei i instytucji, dzięki czemu nierówność nie jest tu abstrakcyjnym wskaźnikiem, ale wynikiem konkretnych wyborów politycznych. Na tle podobnych księciek wyrojnia zej wynikowo szeroka perspektywa, od starożytnych porządków społecznych po współczesny hiperkapitalizm oraz odwaga w formułowaniu rozwizał. To nie jest jedynie opis problemu, ale próba zaprojektowania innego modelu społeczeństwa. Dlatego księga ma znaczenie zarówno poznawcze, jak i debatowe, zwłaszcza dla czytelników, którzy chcą lepiej rozumieć źródła nierówności i możliwości ich ograniczania. Jeśli chcesz nas wesprzeć Thomas Piketty, możesz kupić księgę po pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu księgi daj znać, co o niej szydzisz.